Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się, Pan jest blisko. Te słowa słyszeliśmy w drugim dzisiejszym czytaniu i z powodu tych słów trzecia niedziela Adwentu nazywana jest niedzielą Gaudete, co po łacinie oznacza właśnie radujcie się. Apostoł dwukrotnie przypomina o radości. Wręcz nakazuje, abyśmy jako chrześcijanie byli radośni. Radość ma być znamieniem chrześcijanina. Tenże sam święty Paweł w liście do Galatów, wymieniając owoce Ducha Świętego, na drugim miejscu po miłości wymienia radość. Radość jako dar, jako owoc Ducha Świętego. Mamy więc swoją wiarę przeżywać radośnie. Nie mówimy tutaj tylko o wesołości. Wesołość łatwo wywołać żartem, jakimś śmiesznym zachowaniem. Wesołość można sztucznie wywołać alkoholem, narkotykami czy w jakiś inny sposób. I może być tak, że ktoś wprawdzie jest wesoły, ale nie ma w nim radości. I mamy takie sytuacje ludzi, którzy są bardzo smutni i żeby odreagować swój smutek, po prostu wygłupiają się, są radośni, ale to jest tylko zewnętrzny przejaw. Natomiast brakuje tej wewnętrznej, głębokiej postawy radości. Nie mówimy więc o wesołości. Nie mówimy, że chrześcijanin ma być wesoły. Wprawdzie życzymy sobie wesołych świąt, ale co by to miało znaczyć, wesoły świąt? Że co, mamy się uśmiechać tylko? Myślę, że lepiej powiedzieć o radości. Radość to stan ducha. Radość to harmonia serca. Harmonia z Bogiem, ze sobą samym, z drugim człowiekiem i z całym Bożym stworzeniem. Człowiek, który żyje radością jako darem Ducha Świętego, pozostaje w harmonii. O prawdziwej radości możemy mówić wtedy, gdy odchodzimy od kratek konfesjonału, kiedy odzyskujemy właśnie harmonię z Bogiem, czujemy radość. Może nie ma tam miejsca na wesołość, ale czujemy radość. Kiedy zbliżamy się do ołtarza, do Komunii Świętej, odczuwamy radość. Kiedy zasiadamy do wieczerzy wigilijnej, dzielimy między siebie radość. Radość z tego, że Pan jest blisko. Siostry i bracia, i takim zasadniczym powodem tego, abyśmy wiarę chrześcijańską przeżywali w radości, w tej harmonii serca, jest nasze wieczne przeznaczenie. Naszym celem, kresem naszego Adwentu, o którym rozważamy podczas naszych rekolekcji, jest bowiem niebo. Zdążamy do nieba. Niebo jest naszym przeznaczeniem, każdego człowieka. Pan Jezus powiedział, idę wam przygotować miejsce, idę wam przygotować mieszkanie. U Ojca mego jest mieszkań wiele. Więc każdy z nas ma przygotowane przez Boga miejsce w niebie. Miejsce, którego nikt nigdy mu nie zajmie. Miejsce, które jeżeli my go nie zajmiemy, pozostanie puste na całą wieczność. Jako smutne świadectwo zmarnowanego życia, zmarnowanych szans, świadectwo naszego pobłądzenia. Trzeba zatem starać się, aby osiągnąć niebo. Ja wiem, że mówienie o niebie może rodzić takie różne skojarzenia, że to jest coś tak abstrakcyjnego, coś tak odległego, że właściwie nierzeczywistego. I nie czujemy może potrzeby myślenia i dążenia do nieba. Wielu powie, wystarczy, że będę dobrym człowiekiem, wystarczy, że będę dobrym chrześcijaninem. No ale właśnie być dobrym chrześcijaninem to dążyć do ostatecznego celu, do nieba. Nie mamy wyjścia. Jesteśmy skazani na niebo i obyśmy ten cel osiągnęli. Wspominałem na naszej refleksji o wrocławskim mistyku, poecie, przy okazji lekarzu żyjącym na początku XVII wieku, który nazywał się Johannes Scheffler, znany także jako Anioł Ślązak, którego sentencje takie mądrościowe tłumaczył Adam Mickiewicz. I w jednej z takich sentencji Johannes Scheffler uczy: jedna jest rzecz na świecie godna ludzkiej pieczy. Ludzie o wszystkim myślą, prócz tej jednej rzeczy. Tą jedną rzeczą, o której zapominamy, troszcząc się o różne sprawy codzienne, jest właśnie wieczne przeznaczenie, jest właśnie niebo. I po to są rekolekcje, po to jest ta nasza refleksja, aby przypomnieć sobie, jaki jest nasz cel, dokąd my zmierzamy, co nas czeka, gdy przejdziemy przez bramę życia i śmierci, przez bramę życia, jaką jest śmierć. Siostry i bracia, czym zatem jest niebo? Mamy różne fałszywe wyobrażenia o niebie. Najczęściej słowo niebo kojarzy nam się z firmamentem nad naszą głową w kolorze niebieskim, z chmurkami, ze słońcem. Ale to jest pewna przestrzeń, pewne miejsce. Tymczasem niebo, o którym mówimy, to nie jest miejsce. Gdzieś tam nad głową, czy gdzieś tam daleko za siedmioma górami, za siedmioma morzami. Niebo to jest stan. Stan ducha, stan, który będzie nam w pełni dostępny po śmierci, gdy osiągniemy zbawienie, i stan, którego już tutaj, w doczesnym życiu możemy smakować. Zauważmy, nawet nasz język potoczny wskazuje na rzeczywistość nieba, kiedy jest nam dobrze, kiedy jesteśmy otoczeni miłością, pięknem, czymś szlachetnym. Czujemy takie uniesienie serca, właśnie ową radość. Wtedy skłonni jesteśmy powiedzieć: dobrze mi jak w niebie. Wobec człowieka dobrego, który opiekuje się, który troszczy się, sprawia nam dużo dobra i radości, mówimy: jesteś moim aniołem. I takich stanów szczęścia, choć krótkiego, choć przemijającego, tu na ziemi, w tym codziennym życiu, możemy doświadczać wiele razy. Na przykład ułożone, uporządkowane, pełne miłości, szacunku życie małżeńskie, życie rodzinne. Czy nawet takie spotkanie przy stole wigilijnym. Ludzie dla tych paru chwil, dla tych kilku godzin spotkania przy wigilijnym stole gotowi są jechać kilkaset kilometrów, podejmować wielki wysiłek, żeby choć przez chwilę zanurzyć się w tej atmosferze rodzinnej miłości. Czy to nie jest przedsmak nieba? A tak na marginesie dodajmy jeszcze jedno. Małżeństwo można porównać do trójkąta. Oczywiście nie mówię o tradycyjnym trójkącie małżeńskim, gdzie jest ta trzecia osoba. Trójkąt. Na jednym wierzchołku mąż, na drugim wierzchołku żona, a na szczycie trójkąta Pan Jezus. Jeżeli żona i mąż, każde z osobna czy razem, dążą do zjednoczenia z Chrystusem, są coraz bliżej siebie. I im dalej od Boga i od Chrystusa, tym dalej niestety od siebie. Taki jest sekret sakramentu małżeństwa. Jeżeli małżeństwo żyje Bogiem, żyje sakramentami, jest wierne swojemu przyrzeczeniu, jest bliskie Boga, jest mocne tą wewnętrzną więzią. Więzią zakotwiczoną w Bogu. To jest przedsmak nieba. Inną sytuacją, w której możemy smakować tej rzeczywistości, do której jesteśmy przeznaczeni, to Eucharystia. Pan Jezus obiecał, że pozostanie z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata i rzeczywiście z nami pozostał. Do końca świata, choćby pozostał jeden kościół, jeden kapłan, będzie sprawowana Eucharystia. Eucharystia jest chlebem. My spożywamy chleb, pod postacią którego jest ciało Chrystusa. Chrystus. Tak to Pan Jezus ustanowił, że stał się chlebem, bo Jeżeli jest chleb, jeżeli jest pokarm, to my spożywając go poddajemy procesom trawienia. I w wyniku trawienia ten pokarm wnika w nasze ciało. Staje się częścią naszego ciała. Ciało Chrystusa wnika w nasze ciało. Przenika nas, każdą naszą komórkę. Jesteśmy przeniknięci obecnością Boga w całym naszym bycie. To jest przedsmak nieba. Nie na darmo w jednej z pieśni śpiewamy o Eucharystii, o niebo mojej duszy, najsłodszy Jezu mój. A zatem czym jest niebo? Odpowiedzmy w ten sposób. Niebo to Bóg. Niebo to Bóg, który jest miłością. Więc istotą nieba jest miłość. I tu nie mówimy tylko o samych uczuciach miłości, ale o postawie całkowitego darowania się, o spełnieniu się w miłości. Myśląc o naszych zmarłych, modlimy się za nich tradycyjnymi słowami: wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Prosimy dla nich o wieczny odpoczynek w niebie, w szczęściu wiecznym. I ta formuła może sugerować, że niebo to jest taki właśnie wypoczynek, takie wczasy gdzieś na jakiejś niebiańskiej plaży, taka bezczynność, już takie zwykłe, pobożne lenistwo. Nic z tego. Wprost przeciwnie. Tam, gdzie jest miłość, tam jest życie, tam jest dynamizm, tam jest rozwój, tam jest twórczość. Zauważam, najpiękniejsze rzeczy, którymi chlubi się ludzkość, dzieła malarskie, muzyczne, artystyczne, rodzą się z miłości, z zakochania, z miłości mężczyzny do kobiety, kobiety do mężczyzny, z miłości do drugiego człowieka. Miłość jest twórcza, miłość jest życiodajna. Jeżeli więc w centrum nieba jest Bóg, który jest miłością, to niebo jest życiodajne, niebo jest twórczością, jest spełnianiem się aż w nieskończoność. My tu na ziemi, żyjąc w ciele, osadzeni w przestrzeni i czasie, jesteśmy ograniczeni. Nie możemy być tu i gdzieś tam. Pewnie dzisiaj chcielibyśmy być w ciepłych krajach, w zupełnie innym miejscu, ale musimy zostać tutaj, bo jesteśmy w ciele, przypisani do konkretnego miejsca, do konkretnego czasu. Chcielibyśmy się uczyć, ale jesteśmy zmęczeni. Chcielibyśmy poznawać różne wspaniałe miejsca, ale nie mamy na to siły. Jesteśmy ograniczeni w naszym ciele, choć bardzo byśmy chcieli. W niebie nie będzie tych ograniczeń. Bowiem niebo rządzić się będzie innymi zupełnie prawami, nie czasoprzestrzenią, poza ciałem. Wieczność to nie ma ograniczeń ani ciała, ani czasu. Nasz duch będzie całkowicie wolny w swoim rozwoju, w poznawaniu tego wszystkiego, czego nie zdołaliśmy tu poznać za życia. A więc będzie to rozwój, będzie to spełnianie się we wszystkim tym, co jest dobre, co piękne, co od Boga pochodzi i do Boga prowadzi. Ktoś kiedyś pytał, czy w niebie będziemy mieli te wszystkie przyjemności i radości, których zażywamy tu za życia. Dlaczego nie? Pod warunkiem, że są dobre, że są zgodne z wolą Bożą. Kiedyś mnie dzieci pytały, czy w niebie będzie ich ulubiony piesek. Ktoś inny, kiedyś studentka w pewnej takiej dyskusji, pytała, a jak to będzie w niebie? Ona bardzo lubiła jeździć na koniach. Miała zresztą swoje konie, uwielbiała tę jazdę na koniu, więc mówi, to jest jej pasja, to jest jej szczęście. Czy takie szczęście będzie dostępne w niebie? I tak, i nie. To znaczy, nie będzie jazdy na fizycznym koniu. No, mówiąc żartem, jak sobie wyobrażamy, że co, będzie koń tak stukał kopytami po tym nieboskłonie? Nie będzie może fizycznej jazdy na koniu, bo nie będzie tych ciał, nie będzie takich ciał. Ale będzie radość z tego, co jest dobre. Będzie to uczucie szczęścia wynikające z naszej pasji, z naszych zaangażowań. Mamy więc nadzieję, że to, czego nie zdołamy tu osiągnąć w życiu w pełni, będziemy mogli kontynuować i rozwijać w niebie. Dlatego nie jest bez znaczenia to, czy w miarę upływu naszego życia my się zatrzymujemy w swoim rozwoju, czy też się stale rozwijamy. Jeżeli tak spojrzymy na niebo jako możliwość ustawicznego rozwoju aż w nieskończoność, to nie powinniśmy zaniedbywać ciągłego kształcenia się, ciągłego poznawania, ciągłego rozwijania. Im bogatsi osobowościowo wejdziemy do chwały nieba, tym pełniejsze będziemy mieli możliwości uczestniczenia w szczęściu niebieskim. Posłużę się takim porównaniem. No, jeżeli mam małe naczynie i mogę zaczerpnąć ze skarbów tym małym naczyniem, no to zaczerpnę tylko troszeczkę. Ale jeżeli mam duże naczynie, to zaczerpnę znacznie, znacznie więcej. Jeżeli więc człowiek jest bogaty duchowo, tu za życia, to tym więcej będzie mógł zaczerpnąć ze szczęścia niebieskiego. Dlatego nie zaniedbujmy swojego rozwoju, nawet jeżeli już mamy wiele lat. Jakie to jest piękne, kiedy spotyka się ludzi mających 70 i więcej lat, którzy ciągle się uczą, ciągle coś czytają, ciągle są ciekawi świata, ciągle coś poznają, chcą gdzieś jechać. Nie boją się, że śmierć ich zastanie. Nieraz spotykałem starszych ludzi, podróżując po świecie, gdzie lecą samolotem i nie boją się. My czasem mamy taki lęk, a na starość to się lepiej z domu nie ruszać, bo się coś stanie. Jak się ma stać, to się stanie nawet i w łóżku. Ale właśnie chcielibyśmy cieszyć się życiem na maksa, jak mówi młodzież. Bo taka postawa daje nam szansę, że na maksa będziemy przeżywali radość nieba. Niebo to wspólnota z Boską Trójcą, Ojcem, Synem, Duchem Świętym, z Maryją, ze świętymi i z aniołami. Niebo to dzielenie się właśnie tym szczęściem, jakim jest drugi człowiek, druga osoba, ktoś, kto mnie kocha. Nawet nie umiemy sobie wyobrazić, jaka będzie tam radość właśnie osób zbawionych, które będą cieszyć się sobą, swoją obecnością. I cokolwiek byśmy powiedzieli na temat nieba, wciąż pozostanie kulawe, wciąż pozostanie za małe, bo to jest wielka tajemnica. Dlatego Pan Jezus powiedział, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdoła pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Siostry i bracia, szczęście w niebie dopełnione jest obecnością aniołów. Warto, mówiąc o niebie, wspomnieć także o aniołach. To temat trochę zaniedbany. Temat często sprowadzony tylko do doświadczenia dzieciństwa. Nam się anioł kojarzy z anioł stróż, zwłaszcza z takim obrazkiem wiszącym nad łóżeczkiem dziecka. Postać męska, ale o wyglądzie kobiecym, z wielkimi skrzydłami, przeprowadzający dziecko przez taki mocno zrujnowany mostek. I to jest często całe nasze wyobrażenie, cała nasza wiedza o aniołach. To właśnie aniołowie będą naszymi nieodłącznymi towarzyszami w niebie. A anioł stróż jest naszym nieodłącznym, indywidualnym towarzyszem przez całe nasze życie doczesne i całą naszą wieczność. Każdy z nas ma takiego towarzysza, którego Bóg daje, aby nas przeprowadził przez ziemskie życie aż do wieczności. Aniołowie to duchy absolutnie czyste, niecielesne, inteligentne, kochające, mające wolną wolę. Właśnie ta wolna wola duchów anielskich sprawiła, że część z nich zbuntowała się, odwróciła się od Boga, stali się szatanami. I ponieważ zachowują właściwości duchów, tak jak duchy anielskie potrafią również wpływać na człowieka. Ale wolałbym mówić o aniołach, aniżeli o demonach, o szatanach. Istnienie aniołów jest prawdą naszej wiary. Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 328 stanowi, że istnienie istot duchowych, niecielesnych, które Pismo Święte nazywa zazwyczaj aniołami, jest prawdą wiary. Świadectwo Pisma Świętego jest tak oczywiste, jak jednomyślność tradycji. Tradycja apostolska, czyli ten przekaz ustny, potwierdza prawdę o istnieniu aniołów. Na kartach Pisma Świętego mamy około 320 wzmianek o aniołach. Przypomnijmy tylko niektóre ze Starego i Nowego Testamentu. W Księdze Rodzaju Bóg stawia anioły u wrót raju, aby człowiek, który się zbuntował przeciw Bogu, nie mógł wrócić do raju. Aniołowie nawiedzają Abrahama, co przedstawia słynna ikona rublowa. Anioł nie pozwala zabić Abrahamowi swojego syna Izaaka, kiedy ten chciał go złożyć w ofierze. Bóg posyła anioła, który zabija pierworodne dzieci Egipcjan i wyprowadza Izraelitów z niewoli, o czym czytamy w Księdze Wyjścia. Anioł dotyka Eliasza na pustyni, który położył się, aby umrzeć, budzi go, podaje mu chleb i wodę i każe mu iść. I mocą tego pokarmu prorok Eliasz idzie aż do Bożej Góry Horeb. Z kolei w Księdze Tobiasza w Starym Testamencie anioł w osobie młodzieńca towarzyszy Tobiaszowi w jego wędrówce w poszukiwaniu żon. To tylko niektóre przykłady biblijne mówiące o aniołach. A w Nowym Testamencie anioł zapowiada Zachariaszowi, że urodzi mu się syn Jan Chrzciciel. Archanioł Gabriel zwiastuje Maryi, że zostanie Matką Bożą. Aniołowie śpiewają przy narodzeniu Jezusa i sprowadzają pasterzy do żłóbka. Aniołowie ostrzegają mędrców ze wschodu przed Herodem. Anioł objawia Józefowi tajemnicę wcielenia i każe uciekać mu do Egiptu. To aniołowie służą Jezusowi na pustyni w czasie jego 40-dniowego postu. Jeden z aniołów pokrzepia Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. Przy grobie Jezusowym są aniołowie, którzy zapewniają o jego zmartwychwstaniu i przy wniebowstąpieniu aniołowie zapewniają, że Jezus przyjdzie powtórnie. To tylko znowu niektóre przykłady biblijne potwierdzające prawdę o aniołach. Aniołowie są więc nam dani jako nasi przewodnicy przez życie do nieba, do wieczności. Warto więc zaprzyjaźnić się z aniołem i potraktować go serio, jako Bożego posłańca, bo angelos greckie oznacza posłańca. Anioł to posłaniec. To ten, który ma misję, jaką Bóg mu zlecił względem każdego z nas. Kochani, warto więc prosić anioła stróża, modlić się do niego, uświadamiać sobie jego obecność, wyczulić się na jego miłującą, serdeczną obecność przy nas. To jest naprawdę odczuwalne. Ja sam z własnego doświadczenia życiowego mógłbym powiedzieć o wielu takich sytuacjach, w których wyraźnie odczuwa się przedziwne, dyskretne, ale skuteczne działanie anioła. Nie chciałbym, żeby ktoś pomyślał, że anioł stróż służy za GPS, ale miałem taką kiedyś sytuację, jeżdżąc po Europie, znalazłem się w środku nocy we Florencji, tam chciałem dotrzeć do sióstr, kompletnie miasta nie znam, w środku nocy, nie było wtedy GPS-u w samochodzie, jedynie jakaś tam mapa, miasto ogromne. Pomodliłem się do anioła stróża, żeby mnie prowadził. No i tak trochę jechałem na wyczucie w środku nocy. Tak mi się wydawało, że to mniej więcej by było tutaj. Spotkałem jakiś mężczyzn na ulicy, pytam ich o adres, a oni mówią, oto 50 metrów dalej. Więc to bardzo może błahy przykład, jak anioł potrafi prowadzić, jak potrafi strzec, nawet w tych sprawach doczesnych. Ale o ile bardziej anioł jest nam dany po to, aby nas bronił od złego, aby się modlił z nami, razem z nami i za nas, aby orędował za nami u Boga i u ludzi. Kiedy byłem w seminarium, to było już bardzo dawno temu, prawie 40 lat, przyjechał kiedyś pewien kapłan z Anglii, miał dla nas jakiś taki wykład, konferencję i na koniec tej konferencji poprosił, abyśmy my wszyscy pomodlili się do anioła stróża, pewnego pana, z którym ten ksiądz miał się spotkać i załatwić jakąś ważną sprawę. Było to dla mnie pewne odkrycie, bo rozumiem modlić się do swojego anioła stróża, zwłaszcza tak jak się modlą dzieci: Aniele Boży, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój, rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Taki właśnie wierszyk, mechanicznie trochę klepany. Ale modlić się do cudzego anioła stróża, to było dla mnie odkrycie. I wierzcie mi, to działa. Jeżeli właśnie wierzymy w asystencję aniołów, którzy będą nam towarzyszyć przez wieczność całą, prośmy aniołów stróża naszych bliźnich. Czasem w rodzinie jest konflikt, nie można się dogadać w rodzinie. Mąż z żoną, żona z mężem, z dziećmi, nie można się dogadać. Nie umiemy sobie znaleźć wspólnego języka. Poprośmy może anioła stróża, swojej żony, swojego dziecka. Poprośmy naszego anioła stróża. Mówiąc tak kolokwialnie, jeśli się aniołowie stróżowie między sobą dogadają, co nie ulega wątpliwości, to i my się dogadamy. Korzystajmy z tej wspaniałej pomocy świętych duchów danych nam do pomocy, abyśmy osiągnęli cel naszego chrześcijańskiego życia, jakim jest niebo. I daj Boże, abyśmy się dzięki pomocy naszych aniołów kiedyś spotkali w niebie. I skoro mówimy o aniołach, to pozwólcie, że na koniec tej refleksji, bo nie sposób wszystko powiedzieć, przytoczę wiersz księdza Twardowskiego w takim charakterystycznym stylu tego poety, ale jakże wymowny ten wiersz. Ksiądz Jan Twardowski pisze tak. Nazywamy go brzydko stróżem, każemy mu nas pilnować, używamy jak chłopca na posyłki. Kto z nas mu rękę poda? Pożałuje, że ma skrzydła za duże, sumienie tak czyste, że niewygodne, kolor biały, raczej niepraktyczny, życie obce, bo bez pomyłek, miłość niecałą, bo bez umierania. Kto z nas obejmie go za szyję? Słuchaj, powie, zmieniły się czasy. Teraz ja cię przed światem ukryję. Sympatyczny, zabawny wiersz, ale mówiący o tym, abyśmy zechcieli się zaprzyjaźnić z naszym aniołem stróżem. Niech on nas bezpiecznie prowadzi. Niech nam towarzyszy. Niech da nam odczucie bliskości i tego przedsmaku nieba, do którego jesteśmy powołani.